not travel into areas affected.
I hospitalized in critical condition.
Yes.
Czarnek, PiS i KUL uratują czy zniszczą polską rodzinę. Minister Przemysław Czarnek zapowiada nową dyscyplinę naukową familiologię, czyli naukę o rodzinie. Potrzebna jest wielka promocja rodziny i małżeństwa, które, jak opisuje Konstytucja RP, jest związkiem kobiety i mężczyzny. Mówił w weekend na KUL-u minister edukacji i nauki. Czy to jest dobra droga? A jeżeli nie familiologia, to co może uratować polską rodzinę? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Jolinka Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
A drodzy państwo, na koniec niespodzianka dla dzieci, ponieważ dzisiaj obchodzimy Dzień Dziecka, także w telewizji Idź Pod Prąd.
A my tu dzieci Czarnkiem straszymy normalnie, niezła niespodzianka.
Dlatego też taki temat edukacyjny, rodzinny. Przypomnijmy, na kilku polskich uczelniach jest kierunek nauki o rodzinie, czyli familiologia. Już minister Czarnek o tym wspominał w lutym, żeby taką dyscyplinę znów do nauki przywrócić i familiolodzy go poparli. Ale jak to było? Okazuje się, że to minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Donalda Tuska, PO-PSL, Barbara Kudrycka w 2011 roku ustanowiła nauki o rodzinie nową dyscypliną naukową. I drodzy państwo, wraz z reformą Jarosława Gowina, czyli ministra Zjednoczonej Prawicy w 2018 roku, zniknęła nazwa dyscypliny nauki o rodzinie. Dlatego właśnie mówimy o przywróceniu przez ministra Czarnka familiologii jako nowej dyscypliny naukowej, którą de facto zniósł jego kolega koalicyjny. Jarosław Gowin, czyli to nie jest już zupełnie nowy pomysł. Jak go oceniasz?
Z reformą szkolnictwa. Tak, były takie różne pomysły. Ja przeżyłem to za komuny. Szkoła ośmioklasowa, później zbiorcze szkoły, później tam pomysły na dziesięcioklasową szkołę podstawową, później pomysły na gimnazja. To już z wami przeżyłem. Zobaczcie, że dzieci coraz mądrzejsze, nie? No już to właśnie tyle samo się spodziewam po tej pseudoreformie.
O dzieciach i dzietności porozmawiamy, spróbujemy przeanalizować stan polskiej rodziny, ale no widać, że ten pomysł był w 2011 roku już. To już trochę lat minęło. Jak to wpłynęło na polską naukę, na polską rodzinę przede wszystkim? Zastanowimy się dzisiaj. Czekamy na wasze komentarze i pytania.
Na przykład
głosy IPPTV, ten hashtag obowiązuje na Twitterze. Z takim hashtagiem piszcie tweety, będą się pokazywać na naszym ekranie i czekamy też na wasze głosy na czacie. Czy to jest dobry pomysł? Jak oceniasz tę ideę Przemysława Czarnka?
Najkrócej oceniłbym tak. Dobrymi chęciami to jest coś wybrukowane. Co? To takie edukacyjne pytanie. Ja takie stare przysłowia, że tak powiem, ożywiam znowu i one są może nieznane, ale warto sobie przypomnieć, że to już nasi przodkowie stwierdzili, że dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane. Oznacza to, że nie wystarczy mieć dobre chęci, zapał i gorliwość, ale trzeba jeszcze mieć mądrość. No i tej to już ewidentnie tym ludziom od Czarnka brakuje. No bo to jest mniej więcej poziom edugierka. Czyli, że zrobimy taką narodową inicjatywę i teraz będzie więcej rodzin.
Ale ta Narodowa Inicjatywa jest już od 2011 roku do 2018 obowiązywała.
To myślisz, że to jest dla mnie zaskoczenie, że tych rodzin na pewno jest mniej i dzieci jest na pewno mniej, nawet nie zaglądając do statystyki jeszcze. Ale... ja wiem, że jak katokomuna, czyli katolicy socjaliści wezmą się za reperowanie czegokolwiek, to spieprzą do imentu. No to jest dla mnie jak 2 razy 2.
Dzietność w Polsce, a 500+, ponieważ 500+, drodzy Państwo, obowiązuje od kwietnia 2016 roku, a liczby urodzeń podawane przez GUS wyglądają tak. 402 tysiące w 2017 roku, 388 tysięcy w 2018 roku, 375 tysięcy w 2019 roku, czyli widzimy spadek, począwszy od 2017 roku, urodzeń ubywa zamiast przybywać. W 2019 roku urodziło się 5,4 tysiąca dzieci mniej niż mówiły prognozy rządu. Czyli widać, że ten pomysł 500+, który miał zwiększyć dzietność, oczywiście miał zwiększyć też dobrobyt rodzin i dzieci.
W ogóle i wszyscy mieli również być zbawieni chyba w ramach tego projektu.
Ale również tę dzietność miał zwiększyć. Nie zwiększył. Widzimy, że dzietność w Polsce spada. Polska jest wśród tych krajów o najniższej dzietności w Europie, ale jednak no, minister Czarnek coś próbuje robić. Przekażmy mu głosy. Przemawiał w weekend na Kulu i jak ten pomysł familiologii, czyli przywrócenia nowej dyscypliny naukowej, uargumentował.
Będziemy chcieli powołać do życia nową dyscyplinę nauki o rodzinie. Rozmawialiśmy, jak to zrobić i gdzie to umiejscowić. Bo to, że to trzeba zrobić, to nie ma najmniejszej wątpliwości. Dziś nauki o rodzinie muszą stać się co najmniej odrębną dyscypliną naukową po to, żeby naukowo badać rodzinę, po to, żeby ona się rozwijała i po to, żeby przeciwstawiać się rozmaitym prądom, rozmaitym tezom, które pokrycia w rzeczywistości i w nauce nie mają, które są po prostu nieprawdziwe. My musimy naukowo do tego zagadnienia podejść, a po to właśnie chcemy wzmocnić familiologię, nauki o rodzinie. I w ciągu tych kilku miesięcy zastanawialiśmy się, jak to zrobić, gdzie umiejscowić tę dyscyplinę nauk o rodzinie. Czy umiejscowić ją w dziedzinie nauk socjologicznych, społecznych, czy może w dziedzinie nauk humanistycznych, czy może w dziedzinie nauk teologicznych, a być może spowodować, żeby familiologia nauki o rodzinie stała się dyscypliną interdyscyplinarną, interdziedzinową, można powiedzieć, w różnych dziedzinach. Żadne z tych rozwiązań nie wydaje się trafne. Z różnych powodów nie chcę teraz tutaj, w tym momencie, czynić przedmiotem mojej wypowiedzi, dlaczego nie w teologii, dlaczego nie w naukach humanistycznych, dlaczego nie w socjologii, dlaczego nie pomiędzy różnymi dziedzinami. Doszliśmy do wniosku, patrząc na ogromny potencjał familiologów w Polsce, że najlepszym rozwiązaniem będzie stworzenie odrębnej dziedziny nauk o rodzinie. Odrębnej dziedziny nauk o rodzinie. Ona na to zasługuje, a my tego bardzo potrzebujemy z uwagi na kryzys rodziny i ataki ze strony rozmaitych ideologii, które z rzeczywistością i z prawdą nie mają nic albo niewiele wspólnego. Musimy bronić rodziny naukami o rodzinie jako odrębną dziedziną naukową.
Już się boję. Zobaczcie. Naukowo badać rodzinę, by ona się rozwijała. No to państwo Kowalscy, państwo Nowakowie, polska rodzino. Czy cieszysz się, że teraz badać cię będą jak motyla albo jaszczurkę jacyś naukowcy lub pseudonaukowcy? Co oni ci dobrego wniosą do twojej rodziny? To jest moje pytanie do Czarnka. Powiedz, Czarnek, co naukowcy, badając rodzinę, wniosą Kowalskiemu, Nowakowi, jego małżonce i dzieciom dobrego do koszyka? No co? Jajco? Nic! Tylko będą kolejne utrudnienia, kolejne głupie przepisy, kolejny socjal i najważniejsze, kolejne granty i etaciki dla pierdzistołków na Kulu albo na innych uczelniach, gdzie te familioki pobudują. Tyle.
Jak w takim razie...
Zyska Polska.
Jak w takim razie uratować polską rodzinę, jeżeli nie przez familiologię?
Odpowiedź jest w tym, co mówi minister Czarnek, tylko trzeba te jego bzdety czytać na wspak. I wtedy wszystko będzie jasne. No zacznijmy. Tu czytam jego fragment jego przemówienia. Mówi tak. Programy socjalne, towarzysze, to za mało. No to co teraz? Trzeba na spak to przeczytać. To programy socjalne zniszczyły rodzinę. To socjalizm zniszczył rodzinę.
W jaki sposób?
W taki sposób, że zabrał jej byt finansowy. Zabrał godność też ojcu jako temu, który zdobywa pieniądze na utrzymanie rodziny. Program socjalny to nie, że ojciec jest odpowiedzialny za utrzymanie rodziny, tylko Kaczyński, który ile ma rodzin? Banaś!
No ale
jest... Już go jedzie tam dzisiaj.
Tak, o tym może jeszcze za chwilę w drugiej części programu.
Powiemy.
Ale powiedziałeś, że socjalizm zabiera byt rodzinie, ale przecież to daje, Kaczyński daje te 500 plus, daje kasę rodzinie.
Kaczyński.
Tak.
Kaczyński to wziął od Kiszczaka, nasze, zrabowane przez komuchów, za pomocą spółki Srebrna. Kaczyński, że tak powiem, że przytulił do porozumienia Centrum. No to tyle on z pieniędzmi zrobił.
Nie sięgajmy Kiszczaka. Przeciętna polska rodzina dostaje, jeżeli ma dzieci, dostaje od Prawa i Sprawiedliwości 500 plus i więcej na każde dziecko. A teraz podobno ma być jeszcze
ciebie,
więcej.
Przepraszam.
Jeszcze więcej ma być.
Jak Janosik rozdawał, że tak powiem, ubogim chłopom na Podhalu, to on skąd brał?
No skąd brał, to brał, ale dawał.
Nie, ale właśnie pytanie jest skąd brał. No bo jeszcze Janosik, to że tak powiem, łupił jakichś tam bogaczy, no i rozdawał innym, nie tym samym bogaczom. Rząd Prawa i Sprawiedliwości kogo najbardziej łupi? Kogo wali po łupie? No? Morawiecki. Zobacz, jaki biedny człowiek. 40 baniek. Przy cycuszku pisowskim naciągnął. 40 milionów. 5 mieszkań, 3 domy i 15 hektarów, czy tam jakieś coś. No patrz, jaki biedak się wychował na tym socjalu. Socjalizm to rabunek. Socjalizm to rabunek najbiedniejszych. Bo zobaczcie, podwyżka o 50 groszy cena litra ropy czy benzyny. Co obchodzi Morawieckiego? Gdzie Morawiecki ma podwyżkę o 50 groszy, czyli tam będzie kilkadziesiąt złotych albo więcej na baku? Gdzie on ma tę podwyżkę? No powiedzcie mi. Po pierwsze, on jeździ państwową limuzyną, czyli rabuje nam pieniądze, żeby se tam wozić swoją rodzinę i cztery litery, nie? Czyli jego podwyżka nie ruszy. Nawet jakby już przestał te fuchy państwowe wszelakie, no, że tak powiem, robić, tak przy okazji nasi posłowie chyba 12 milionów wydali na paliwo, nie? To żeby się im tam dobrze jeździło i tak dalej. No nawet jak już tę państwową fuchę by porzucił jakoś, albo go by tam wyrzucili już z powodu złego sprawowania, nie? No i on zacznie tankować, nie? To jak on ma majątek 40 milionów, to 50 zł na baku, to on w ogóle nawet nie zauważy. To będzie ukąszenie komara w dupę słonia. To mniej więcej będzie taki zastrzyk, można powiedzieć, odpływ gotówki, nie? Z kieszeni takich bonzów pisowskich jak Morawiecki czy spółka ta, wszyscy w tych radach nadzorczych. Ale teraz przejdźmy do rodziny Kowalskiego. Kowalski ma trójkę dzieci. Kowalski zarabia 3,5 tysiąca, a Kowalska gdzieś tam dorabia jeszcze dwa. Razem mają trochę ponad piątkę. 5 tysięcy, nie 5 milionów, czy różne tam rzeczy, jak to w rodzinie Morawieckich, nie? I jak on tak ze 4 razy se zatankuje, no to już mu 200 spadnie. To on już nie ma 5500, tylko on już ma 5300. I teraz z tego, co mu ukradli na podwyżce na przykład benzyny, czy ropy, czy na akcyzie, to mu teraz 500 plus dadzą. I to ja z samego paliwa pokazałem, a to by można pokazać na bułce, tam wacik jest, na, można powiedzieć, chlebie, na maśle, na wózku i tak dalej dla dziecka i tak dalej. Czyli najpierw okradną tego Kowalskiego, powiedzmy, na jakieś 3 do 5 tysięcy, a potem mu dadzą 500+. I mówią, zobacz, jacy my jesteśmy łaskawi. Bo to jest socjalizm.
Ale Przemysław Czarnek mówi.
Ale dalej
również...
to jeszcze, to ja mogę, jeszcze o socjalizmie to ja tu mogę. Wiesz,
dobrze,
dalej ZUS.
Zacząłbyś od czego?
Od likwidacji socjalu. Człowiek musi ciężko pracować, żeby zarobić pieniądze. Wtedy po pierwsze je szanuje. Nie wydaje na byle co. Bo to jest też plaga dzisiejszej nowej jakości społeczeństwa, że ono nie wie, skąd są pieniądze. Nie z pracy, tylko albo z kredytu, z plastikowej karty i tam se płaci za wszystko, albo z socjalu jakiegoś, ale nie z uczciwej, rzetelnej pracy. Nie? Czyli
Co potem?
Pierwsza rzecz to jest przywrócić, można powiedzieć, normalność finansową w polskich rodzinach. Dalej, przywrócić odpowiedzialność za swoje życie. Jeśli państwo daje ci emeryturę, jeśli państwo daje ci socjal, jeśli państwo daje ci opiekę zdrowotną, to kto się tobą opiekuje?
Kaczyński, państwo.
No, Kaczyński się tobą opiekuje, no państwo.
Ale jak przywrócić...
Czyli gdzie
jak...
można mieć ojca, rodziny? Jak... No, ale nie, czekaj, bo to jest podstawowe pytanie. Jeśli Kaczyński się tobą opiekuje, to gdzie możesz mieć swojego ojca? To jest dla każdej rodziny w Polsce, dla każdego dziecka w Polsce pytanie. To właśnie socjalizm zniszczył odpowiedzialność.
To jak ją przywrócić?
Ale jeszcze w drugą stronę jest. Zobaczcie, dzisiaj jak myślimy o starości, to kto myśli o dzieciach z twojego pokolenia? Myślą, a może se jakiś fundusz, a może bitcoiny, a może będą jakieś tu programy, a może wszystko będzie wspólne i będę tylko leasingował i tak dalej. Różne takie pomysły. Kto z twojego pokolenia, myśląc o starości, myśli, moje dzieci mają się na starość mną opiekować? Słyszałaś takie rozmowy, czy takie w ogóle takie myślenie u twoich rówieśników, czy młodszych?
No jest tylko rozmowa o emeryturach, że prawdopodobnie nie dostaniemy emerytur, albo bardzo niskie.
No to jak sobie tam załatwić, jak zmienić rząd i tak dalej. Nikt nie myśli, że to dzieci. Najpierw rodzice utrzymują dzieci, właśnie wykazują swoją odpowiedzialność, pracują ciężko, wychowują je, zarabiają, utrzymują i tak dalej. A potem dzieci, można powiedzieć, spłacają ten dług, na starość opiekują się swoimi rodzicami. To jest Boży porządek. I co tu? Czarnek odkryje tę Amerykę w Biblii? Czarnek nam powie, że to jest normalne? Przecież on mówi, że programy socjalne to za mało, czyli trzeba jeszcze więcej tych programów socjalnych. Przecież to są szkodliwi idioci, jeśli chodzi o niszczenie polskiej rodziny. Oni mówią, że trzeba więcej programów socjalnych. Kaczyński mówi, że teraz domy z dykty będzie za 50 metrów kwadratowych dla każdej polskiej rodziny, tak jak Gierek dawał. Pamiętasz, bo jeździłaś za młodu. To się nazywało samochód. Fiat 126P. Ja w ogóle się dziwię, jak myśmy to przeżyli, ale jednak się dało. No ludzie nawet w komunistycznych Chinach przeżywają, nie? Ale zobaczcie, plan Gierka dla polskiej rodziny to jest samochód Fiat 126P, pięcioosobowy. Tam jedna osoba z tyłu, to się trudno może w ogóle, żeby się tam wcisnąć za to siedzenie, wiecie, tu się odchyla siedzenie, i to tylko dla jakichś akrobatów albo bardzo młodych. Ja tu już bym chyba nie wszedł na to tylne siedzenie teraz, wyobrażam sobie, to już mnie normalnie bierze, nie?
Ale wróćmy do tematu.
No ale zobacz, Edziu Gierek, samochód dla każdej polskiej rodziny, zwany małym Fiatem, a Edziu Kaczyński, znaczy Wiesław towarzysz, mówi... 50 metrów, a jak będziesz grzeczny, to ci 20 metrów dołożę i wtedy będziesz baron mieszkaniowy. Będziesz miał 70 metrów domu chińskiego, z dykty i sklejki, no bo już taka fabryka powstaje gdzieś tam pod Grójcem.
Mówimy tylko o gospodarce.
Te komuchy to mnie tak, wiesz, wnerwiają i jeszcze te mordy swoje obelżywe wycierają sobie tymi frazesami, że oni służą Polsce, rodzinie i tak dalej. Nie, to jest... To woła o pomstę do nieba.
Ale
a to się
tylko...
dzieje w majestacie jeszcze Kościoła katolickiego, bo to na kulu te komunistyczne dyrdymały są oplatane o programach socjalnych, jak one rodzinę wspomagają. Mówisz... To jest zabójstwo dla polskiej rodziny.
Mogę? Mówisz przede wszystkim o gospodarce.
A pytasz mnie jako ojca, czy jako kogo? No.
Nie, pytam jako prowadząca gościa.
A gość, wiesz, się rozjuszyłaś
rozumiem,
gościa
rozumiem.
Tymi komuchami.
Nie
tato,
ja,
komuną,
nie ja,
no.
Nie ja, tylko Przemysław Karnek.
A mi puszczasz to przecież, no to już musi mi tu... Kawy nie potrzeba, jak zobaczę tego Czarnka i jego katokomunistyczne bzdury.
Ale spróbujmy... poświęcić jeszcze czas na tą ideologiczny fundament tych pomysłów. Przemysław Czarnek mówił na kulu, że nauki o rodzinie mają być odrębną dyscypliną naukową, to ze względu na kryzys rodziny i ataki ze strony rozmaitych ideologii. Są gender studies na przykład na uniwersytetach.
A jest... czekaj, a KUL nie zaczął kiedyś?
Też,
na
też
polonistyce
ma.
Jacy,
też ma gender studies.
No, właśnie, no, ale no, można oni powiedzieć, kasę że... przytulą i od jednej i od drugiej strony. Nie
można
ma tu...
że Przemysław Czarnek...
Pieniądze nie śmierdzą, oni nawet mają po łacinie takie, a łacina to taki katolicki język. A
Przemysław Czarnek chce może jakoś...
Coś omlet czy jakoś... Sorry. Dzisiaj jest Dzień Dziecka, no to się tak, wiesz, troszkę z jajem trzeba, no.
Chcę ten KUL, powiedzmy, naprowadzić na tradycyjne wartości. No, rzeczywiście...
A to nie papież powinien się tym zajmować? Minister edukacji? Katolicki uniwersytet ma na jakieś tam wartości kierować?
Skoro gender studies było jakąś bronią, żeby walczyć z tradycyjną rodziną, to dlaczego familiologia nie będzie takim sposobem na marsz przez instytucje? Zaczniemy od KUL-u, później będą następne polskie uczelnie i odbijemy tradycyjną polską rodzinę.
Ale tak wierzysz w to, co mówisz?
No, tak mówią między innymi ci autorzy projektu.
Powiedz, co im się w Polsce udało, tego odbijania? Co oni już tak odbili, żeby zaczęło dobrze funkcjonować w Polsce? Daj jeden przykład. To wtedy podejmę dyskusję z tymi bzdetami.
Czekamy na wasze pomysły. Drodzy widzowie, tak jak mówiłam na czacie, możecie pisać swoje głosy, a także na Twitterze, na Facebooku, na Twitterze z hashtagiem IPPTV.
A ja nie skończyłem swojej analizy.
No właśnie, jakbyś został,
naukowej.
Jakbyś ty został ministrem edukacji.
Nie, no weźmie. Ja nie
no
zamierzam.
Tak, no,
ja bym zlikwidował
nie?
to ministerstwo, no to bym krótko pracował, no jeden dzień.
Jak
chcecie mnie, zróbcie ministrem. Od razu je pierwszego dnia likwiduję to ministerstwo. Do widzenia.
Jakie były efekty dobre zlikwidowania ministerstwa edukacji?
Ile meneli jest? Znaczy pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej? Parę tysięcy? W tych
może
wszystkich
więcej,
kuratoriach nie? i tak dalej. Wszyscy poszli do roboty, to już by jakiś pożytek z tego był. A przynajmniej by odpoczęli, nie wiem, odwiedziliby rodzinę i tak dalej. No to już skutek masz pozytywny. A dalej by dupy nie zawracali całej Polsce tymi swoimi durnymi programami, męczeniem, poradniami i tak dalej. Programami nauczycieli by przestali dręczyć. Wreszcie szkoły by odżyły. Szkoły by powstawały jak grzyby po deszczu. Społeczne, prywatne, kościelne, jakie byś chciała. Nawet mogliby sobie gender szkołę zrobić, ale no to już musieliby sami za nią płacić, nic mi do tego. A tak jęczy i zdycha polska edukacja, a maturzysta coraz głupszy z roku na rok. No taki mam
stan. Twoim pomysłem jest, żeby to rodzice byli odpowiedzialni za edukację dzieci, a nie minister Czarnek, ani nawet Jarosław Kaczyński, tak?
Nie no, Jarosław Kaczyński to on jest oczywiście za wszystko odpowiedzialny, to tego to aż takim rewolucjonistą to ja nie jestem, ale ten pomysł, który powiedziałeś, żeby to rodzice byli odpowiedzialni, to nie jest mojego autorstwa. To żeby nie było, że ja tu jakiś plagiat uprawiam. O. To autor tej księgi. Tak stworzył, tak wymyślił, taki dał, można powiedzieć, naukowy przepis na funkcjonowanie rodziny. I tyle w temacie. I tu żadne granty od MEN-u, czy to się teraz jakoś main, tam coś tam. Nic tu nie pomogą i tak dalej. Jedyne, co mogą zrobić, to przeszkodzić. Cała ta ingerencja w rodzinę z poziomu państwa robi tylko, że tak powiem, pod górkę polskiej rodzinie. Jest coraz gorzej, coraz ciężej. A zobaczcie, ludzie, Polacy wyjadą do Wielkiej Brytanii i zaraz już tam mają po czwórkę dzieci, już i wskaźnik dzietności kobiet w Wielkiej Brytanii. Czyli widać, że kiedy państwo lepiej funkcjonuje w tym obszarze, czyli inaczej mniej się miesza, to od razu rodzina kwitnie. A kiedy takie czarnki będą łapska swoje do rodziny polskiej wkładać, no toż ta rodzina będzie coraz bardziej w opłakanym stanie. Ale wróćmy jeszcze, pozwól, bo powiedziałem o tych socjalnych pomysłach ministra Czarnka, że on tutaj ten socjal wychwala i to, że tu dobry socjal, ale jeszcze za mało. Teraz co dołożymy? Co trzeba do socjalu dołożyć? Bo no mówię, czytaj na wspak i już będziesz miała program na uzdrowienie polskiej rodziny. Musi iść za tym! Wielka promocja rodziny, wielka promocja małżeństwa. Musi za tym cały program wychowawczy naszego społeczeństwa, młodzieży, dzieci, noworodków. No tam już szczytowanie tam osiąga w tych swoich bredniach. Zobaczcie, co trzeba, na co trzeba robić promocję. Czyli jeśli coś jest dobre, jeśli wszyscy o tym wiedzą i chętnie używają, to trzeba robić na to promocję? Promocję to się robi na proszek do prania, ministrze Czarnek. Czym większa promocja, tym prawdopodobnie towar niższej jakości, że gdzieś za duże pieniądze jakiś chłam, zamiennik, byle co ci sprzedadzą. Bo jeśli coś jest dobrego, to ludzie bez promocji od razu wiedzą, o, to jest warte kupienia, to jest warte posiadania. Także absolutnie żadna promocja rodzinie nie jest potrzebna.
To co jest potrzebne rodzinie?
Święty spokój. Zobaczcie, że rodzina została stworzona przed państwem. To nie. Najpierw Bóg stworzył państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej, a teraz zaopiekujcie się rodziną. I bach, z żebra ministra Czarnka wychodzi Adaś, a potem Ewka spadła z drzewka, nie? Przecież dokładnie odwrotnie było. Najpierw Bóg stworzył rodzinę. Czyli państwo nie ma nic do rodziny. Państwu nic do rodziny. Bóg wystarczy. Można powiedzieć, to co Bóg dał rodzinie w sposób naturalny, bo tu niezależnie od religii. Zobaczcie, gdzieś tam są jakieś plemiona bez państwa Czarnka, nie? I Kaczyńskiego, gdzieś w dżungli. Jak tam? Są dzieci? Rozmnażają się? Żenią się? Czy jakoś tam w ogóle dochodzi do seksu? A rządu nie ma! Toż to nauce familiologii chyba przeczy, nie? Bo żeby był seks, żeby była rodzina, żeby były dzieci, familiologia jest wam potrzebna, cytuję. Naukowo badać rodzinę, by ona się rozwijała. Noż to takie brednie są. I,
no. Ale Przemysław Czarnek mówi również o przyczynach kryzysu w rodzinie.
Ale czekaj, no to właśnie.
No właśnie, jego zdaniem no można właśnie mówić o kryzysie pojmowania rodziny w kościele.
Jesteś źle. Czyli zaraz, czyli MEN zajmie się naprawą kościoła, no bo już ministerstwo tego, jak on się nazywa, Ziobro, czyli prokurator generalny, Ministerstwo Sprawiedliwości, wzięło się za naprawę kościoła Nowego Przymierza, żeby nie mówić tak, jak pastor tego kościoła mówi, że oni nam powiedzą, jak dobrze mówić w kościele. Wiecie, gdzie mam? Wasze nauki? Jak mówić w kościele? To teraz minister Czarnek i Main powiedzą Franciszkowi, jak prowadzić Kościół katolicki. No bo on mówi, że Kościół katolicki wszedł na złe drogę. Dzięki tuże Kościół polski i biskupy polskie nie idą tym fałszywym torem. No toż takie rzeczy, czyli co, teraz Czarnek będzie naprawiał Kościół katolicki? Już próbują rozwalić Kościół protestancki, to teraz katolicki będą naprawiać na tym kulu? Chyba Komuś się tam szajba przekręciła nieźle.
Tomek G. Dzisiaj słychać, dlaczego pastor jest ściągany po sądach, bo mówi prawdę tak, jak ona wygląda, a miłościwie nam panujący nie chcą, by Polacy znali prawdę. Support pastor Chojecki to jest akcja poparcia pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd, który rzeczywiście, tak jak mówimy, jest oskarżony między innymi o rzekomą obrazę uczuć religijnych katolików i grozi mu za wszystkie zarzuty 5 lat więzienia. No,
przeczytam. To odejście od prawdy o rodzinie obserwujemy na różnych płaszczyznach. Na płaszczyźnie prawniczej, aksjologicznej, systemowej, ale również, jak sądzę, możemy mówić o jakimś kryzysie w pojmowaniu rodziny, małżeństwa, również na płaszczyźnie Kościoła. No dodam, że chodzi o Kościół katolicki. Może akurat nie Kościoła w Polsce, za co Panu Bogu dziękujemy. No właśnie, wszystkie te biskupy teraz mają na jesień lecieć na, że tak powiem, dywanik do papieża Franciszka, ale zobaczcie, tu już jakiś kościół w kościele tworzy Czarnek, nie? Że tutaj tam Kościół katolicki już zły, że tu jest kryzys, ciemnota i tak dalej, a tutaj właśnie Kościół Rydzyka i Episkopatu uratuje Kościół katolicki. No oni w takie kucypały wierzą, no to tam...
Rozmawiając o Kościele katolickim, no Przemysławowi Czarnkowi Kościół katolicki w Polsce się podoba, jego hierarchowie, a Januszowi Szymikowi nie, ofierze księdza pedofila. On wczoraj w naszej telewizji mówił o tym, jak ukaranie biskupa Rakoczego może wpłynąć na polskich katolików i mit Jana Pawła II w Polsce. Prosimy teraz fragment tej rozmowy i wracamy za chwilę. Porozmawiamy właśnie o fundamentach i przyczynach nie tylko kryzysu w Kościele, ale i w rodzinie. Jak ukaranie biskupa Rakoczego może wpłynąć na przede wszystkim polskich katolików i również mit Jana Pawła II w Polsce. Janusz Szymik.
No jeżeli będzie dowiedzione, że Jan Paweł II wiedział o przypadkach molestowania seksualnego przez duchownych i o fakcie systemowego ukrywania pedofilii przez biskupów, arcybiskupów i kardynałów, jeżeli to zostanie dowiedzione, to uważam, że to będzie naprawdę upadek, wielki upadek polskiego katolicyzmu. Także ja już dzisiaj Kościół się stacza, jak ja mówię, o takiej równi pochyłej, nabiera wielkiego rozpędu, ale ta informacja, jeżeli dowiemy się, że fakty mówią bezsprzecznie, że Jan Paweł II wiedział o tych przypadkach, mówię o przypadkach Juliusza Peca i Marcjala Maciela de Gola, do którego hołubił i którego przyjmował z otwartymi ramionami w watykańskich murach. Jeżeli to wszystko zostanie dowiedzione, wówczas uważam, że w polskim katolicyzmie, tak jak na giełdzie, z wielkiej hossy mamy nagle wielką bessę i nastąpi naprawdę krach. Krach ludzi, krach w ogóle wyznania. I to będzie taki naprawdę wielki upadek katolicyzmu w Polsce.
Całość tego wywiadu na naszym kanale YouTube, a także na Facebooku. Jak kryzys Kościoła wpłynął na kryzys rodziny?
Kościół katolicki permanentnie niszczy rodzinę, mówię o współczesnym Kościele, ale to ma historyczne uzasadnienie trochę głębiej. W celibacie. Zobaczcie, co kolega Czarnek mówi. Modą na to, żeby być singlem, że mamy do czynienia z modą na to, żeby być singlem, żeby nie mieć dzieci. No dobrze, fajnie, towarzyszu Czarnek. Ale skąd się bierze ta moda, żeby być singlem, żeby nie mieć dzieci? Ja nie wiem, czy to jest atak na Jarosława Kaczyńskiego? No przecież takiego ataku na Jarosława to nawet pancerny Marian Banaś nie przeprowadził. Bo on prosto w pysk Kaczyńskiemu mówi: ta twoja moda na bycie singlem, żeby dzieci nie mieć, bierze się z braku poczucia odpowiedzialności, Kaczyński. Ja nie wiem, czy on jeszcze dzisiaj jest ministrem, czy już wyleciał.
Ale to przez celibat mamy kryzys rodziny, chcesz powiedzieć?
Najpierw tego, ten wzór cnót, czyli szef partii i
ale
ten...
Myślisz, że naprawdę stan cywilny Kaczyńskiego ma wpływ na wybory Polaków? Myślę, że nie.
Na wybory w sensie, czy...
Tak, tak... czy wyjdą, czy mieć dzieci, no to...
Na razie może jeszcze nie ma, ale zobacz, co nas czeka.
Ma dzieci,
ma być wielka promocja małżeństwa. Musi iść za tym cały program wychowawczy naszego narodu. Młodzieży, dzieci, który będzie realizować państwo. A kto to jest państwo?
No,
Król Słońce, Ludwik XIV, zdaje się, nie? Mówił, państwo to ja. No, jakie? Kto jest u nas król?
No dobrze, ale krytykujemy
państwo,
to,
czyli Kaczyński, jeszcze samorząd i Kościół. No to weźmy teraz, czyli macie sojusz tronu ołtarza, na tronie siedzi Kaczyński, a kto siedzi na tronie Kościoła, no to nie wiadomo, bo papież zły, czyli pewnie ksiądz Tadeusz Rydzyk siedzi na tym tronie w Kościele, nie? I tu sojusz Kaczyńskiego z Rydzykiem, ale z tego to nie będzie nic, wiecie, w tym temacie, o którym rozmawiamy. Żadne dobro tu na Polskę nie spłynie. No ale zobaczcie, jak Kościół ma walczyć z tą modą, żeby być singlem i żeby nie mieć dzieci. Czyż Kościół katolicki co uważa za najwyższą świętość w życiu człowieka?
Być singlem.
Być singlem i nie mieć dzieci.
No tak.
Mniejsza świętość to być singlem i mieć tam te bękarty, czyli dzieci pozamałżeńskie. To 50% księży katolickich w Polsce tak ma. No to, ale to jest ta mniejsza świętość. No ale ta największa świętość, którą głosi Kościół rzymskokatolicki wbrew Biblii, bo przypominam, Jezus ostrzegał przed fałszywymi nauczycielami, którzy będą zakazywać wchodzenia w związki małżeńskie. To Jezus przewidział o fałszywym kościele. Przecież w kościele Jezusa Chrystusa każdy przywódca, jakby Kaczyński chciał być pastorem, to co by najpierw musiał zrobić? No, właśnie. Musiałby pokazać, jak mieć, a potem wychować dzieci wspólnie ze swoją żoną. Dopiero wtedy mógłby być pastorem.
A jeszcze musiałby się nawrócić wcześniej.
No ale to już, ja mówimy teraz o socjologii, o jak to, familioki? Jak to się nazywa ta nauka?
Familiologia.
Familiologia. Także mówimy o tym, czyli w tym temacie jesteśmy, nie w temacie nawrócenia. Oczywiście możemy w każdej chwili przejść, ale na razie jesteśmy na poziomie familioków, nie? No to zresztą nie bardzo się sprawdziła ta doktryna na Śląsku, no ale wróćmy do naszego tematu Kościoła, bo to Kościół ma to promować antysinglost.
No, przecież Damian Górnik pisze, przecież każda para przed ślubem katolickim musi pobrać za drobną opłatą nauki od fachowca, w cudzysłowie, od zakładania i życia w rodzinie. To już no za mało?
Toż właśnie mówię, przecież tu dochodzimy do tego, omówiliśmy komunę, czyli socjalistów przeróżnych, którzy zniszczyli materialnie i można powiedzieć społecznie rodzinę, zabierając właśnie poczucie odpowiedzialności i zabierając materialne podstawy bytu polskiej rodziny. A teraz przechodzimy na katolicyzm, czyli komuna i katolicyzm razem to jest kato-komuna. Oni wszyscy niszczą naród polski, że tak powiem, już od kilkudziesięciu, a Kościół katolicki, no to już trochę dłużej, że tak powiem, kilka ładnych setek lat niszczy naród polski. Takie kazanie, 7 grzechów głównych Kościoła katolickiego, to chyba sprzed 3 tygodni. Możecie sobie zobaczyć, jak Kościół katolicki niszczy naród. No jeśli już chciałeś o tym nawróceniu, no to tam będzie więcej. Wersja skrócona, o macie już na tym 7 grzechów głównych Kościoła rzymskokatolickiego. I teraz ten Kościół katolicki, który właśnie głosi, że największą świętością to jest być singlem i nie mieć dzieci, przynajmniej nie w małżeństwie. Bo poza małżeństwem można. To tam nie dziedziczą. To już nas nie obchodzi.
A w Polsce rzeczywiście rośnie odsetek
to kto? To
dzieci poza małżeństwem.
No to właśnie, no już tu księża no tak. Katolicy są wzorem. To zobaczcie, jak instytucja, która głosi, że największą świętością człowieka, w sensie wyborów życiowych, jest wybór bycia singlem i nieposiadanie dzieci, może uczestniczyć w wielkiej promocji towarzysza Czanka, żeby mieć dzieci i zakładać rodzinę. Weźcie mi to wytłumaczcie. Jak ksiądz, który jest nieodpowiedzialnym singlem bez dzieci, jak ten, no, Kaczyński, No bo tak twierdzi towarzysz Czarnek, że kto wybiera życie singla, kto nie ma dzieci, no to jest nieodpowiedzialny. Brak poczucia odpowiedzialności. Moda na to, żeby być singlem i nie mieć dzieci. To mamy u komuchów mamy celibatariusza Kaczyńskiego bez dzieci, a z drugiej strony w katolicyzmie mamy właśnie kult bycia singlem i kult nieodpowiedzialności, żeby nie mieć dzieci, zwany celibatem. I to dla kobiet i dla mężczyzn. Najwyższa forma świętości to jest pójść do zakonu dla dziewczyn lub pójść na księdza do seminarium i tak dalej. No to
uważasz,
jak te dwie instytucje
mogą za fundament,
być wzorem jakiejkolwiek rodziny? No ludzi.
Uważasz to za fundament upadku rodziny w Polsce?
Socjalizm i katolicyzm, tak. Te dwa w jednym. Bo jeszcze gdyby był sam socjalizm, to by jeszcze się dało rodzinę uratować. Gdyby był sam katolicyzm, a tu by były normalne warunki ekonomiczne, to by się dało rodzinę uratować. Ale jeśli mamy komunizm i katolicki zabobon, socjalizm i katolicki zabobon, czyli katokomunę, nie da się narodu uratować na dłuższą metę, czyli także rodziny.
A zaraz porozmawiamy, zapytam cię o tym, czy da się uzdrowić polską rodzinę i jak to zrobić konkretnie. Jeśli chodzi o małżeństwa od 1950 roku do 2018 roku, dwukrotnie, drodzy państwo, spadł odsetek zawieranych małżeństw. To wielki spadek, można powiedzieć. Czy taki trend da się odwrócić? Czy w obecnym społeczeństwie, wśród młodych, którzy już nie patrzą tak naprawdę ani na Kaczyńskiego, ani na Rydzyka, ani nawet na papieża, czy da się, już nawet nie mówię powrócić, przywrócić modę na zawieranie małżeństw czy rodzenie dzieci, tylko chodzi mi, żeby pokazać zdrową rodzinę, że to jest coś dobrego, że to nie jest jakiś patriarchalny ucisk.
No to co? No to przecież no to najbardziej ślub, któremu Prawo i Sprawiedliwość dało największy rozgłos, pamiętasz jaki? Sam Jarosław Kaczyński prowadził orszak ślubny.
Jacek Kurski.
Proszę bardzo. No to ty chcesz ratować rodzinę, chcesz ratować... Przecież to jest przykład, ryba psuje się od głowy.
Ale ja już nie mówię o tej głowie, tylko chodzi mi, jaki jest twój pomysł na przywrócenie też takiego etosu rodzinnego wśród młodego pokolenia, w ogóle wśród społeczeństwa Polaków. Jeżeli nie ten socjal, jeżeli nie Kościół katolicki, no to jak to przywrócić? I czy jest w ogóle szansa na to wśród społeczeństwa polskiego?
Jeśli tonie, że tak powiem, cały okręt, nie? To nie da się, jest dziura ogromna w burcie, wlewa się tam no, już woda hektolitrami, okręt się przechyla i nabiera wody, a ty na przykład mówisz, no jak uzdrowić silnik tego okrętu, nie? Czy jak tam poprawić wentylację na okręcie, czy jak sprawić, żeby tam lepsze oświetlenie było na całym okręcie. Po prostu nie da się wybiórczo w całym takim skomplikowanym systemie, jakim jest społeczeństwo czy państwo, nie da się wybiórczo poprawić jednego elementu, na przykład rodziny, nie? Pamiętam takie historie właśnie z czasów Gierka. To jest moja taka już świadoma młodość. Wtedy mogłem wyciągać jakieś wnioski i pamiętam takie hasła gierkowskie. Zielone światło dla. Tam było zielone światło
dla rolnictwa. No to ja też pamiętam.
Zielone światło dla rzemiosła. Zielone światło, nie wiem tam do czego jeszcze.
Forma i PiS to samo hasło. Zielone światło dla przedsiębiorstw.
Zawsze jak władza jakieś zapalała zielone światło, to oznaczało uciekaj gdzie możesz, ratuj się, bo idą po ciebie. Nie? Także te wszystkie zielone światła, to mówię, trzeba czytać na wspak i nic dobrego z nich nie wyjdzie. I teraz PiS ogłasza zielone światło dla rodziny. No to znaczy totalny upadek polskiej rodziny, a jedynie polepszenie bytu kilku rodzin związanych z Kościołem rzymskokatolickim, związanym właśnie z tą familiakologią, czy jakoś tam się to będzie nazywać. Bo to jest oczywiście próba ratowania Kościoła rzymskiego, który nie ma już pieniędzy, który stoi na granicy bankructwa, którego czekają ogromne procesy odszkodowania za gwałcone dzieci masowo i za ukrywanie tego procederu. Tu pan Szymik właśnie o tym mówił, że zobaczcie, no mamy z jednej strony wzór celibatu, z drugiej strony gwałcenie dzieci w kościele na masową skalę i krycie tego przez biskupów odpowiedzialnych za zbrodnie pedofilii.
Celibat no to, jako właśnie to
gdzie tu jest? I teraz ta instytucja, która z jednej strony ma chory ideał celibatu, z drugiej strony ma, można powiedzieć, krew na rękach dzieci, ma teraz realizować program ratowania polskiej rodziny. No to ja bym wszystkie dzieci od razu pozabierał z tego interesu i nie dawał tym ludziom podejrzanym o tak ciężkie przestępstwa i zresztą skazywanym, ale na razie przez sądy kościelne, bo prokuratura jakoś nie widzi tego. Absolutnie bym w ogóle nawet nie miał czelności mówić, że taki kościół może uratować polską rodzinę, czyli także polskie dzieci. Nie?
To jaki kościół może uratować polską rodzinę?
To nie kościół ma ratować rodzinę.
A kto?
Rodzina jest przed kościołem jeszcze. Ja przypominam, że dać ludziom normalne warunki funkcjonowania i wróci, że tak powiem, szacunek do rodziny.
Normalne, czyli jakie?
Normalne to znaczy takie, żeby nie było socjalu. Żadnego socjalu. Precz z socjalizmem.
Ale nikt ciebie by nie wybrał w tym momencie
nigdzie nie wybieram.
Jeżeli powiesz ludziom, że zabierzesz im socjal, no, nie wybiorą cię.
No, ale ty chcesz, żebym ja program wyborczy przedstawił i żeby mnie wybrali, czy żebym prawdę
ale
powiedział?
Realny program, no przecież no, mamy demokrację, tak? No, jakoś te zmiany trzeba wprowadzić demokratycznie.
A, no to teraz jak mówisz, jak uzdrowić społeczeństwo, a nie rodzinę. A, to ja mówię, to trzeba uświadomić ludzi. To trzeba uświadomić ludzi. Oczywiście nie wierzę, tak jak starożytni filozofowie greccy, że sama wiedza ludziom wystarczy. Bo ludzie są, nie dość, że mają brak wiedzy, to trzeba uzupełnić. Edukacja całego narodu, ale nie przez Ministerstwo Edukacji, za państwowe pieniądze. Bo zobaczcie, co jest państwowe, zawsze jest gorsze od prywatnego. Zawsze jest gorsze od prywatnego. Pokażcie mi dziedzinę gospodarki, która lepiej funkcjonuje jako państwowa, a gorzej jako prywatna.
No niby ludzie to wiedzą, ale w praktyce jednak wybierają tych, którzy dają im pieniądze, czyli socjalistów. No,
wybierają, bo to jest wygodniejsze, bo ludzie są krótkowzroczni. Nie? I to jest drugi troszeczkę. Ludzie widzą, o, teraz dostanę 500+, ale to, że oni mi zabiorą mój warsztat pracy, że będę musiał firmę rodzinną za 5 lat czy 10 lat zlikwidować, to tego już nie każdy zobaczy. Tylko on cieszy, o, dają 500+, o, dają zapomogę na COVID, nie? To nawet Mencen przytulił, nie? Taki konfiderata, taki wolnościowiec. Noż to on, jak się wypowiedział o paragrafie 196, żeby ludzi w tiurmu za to, co krytykują, za obrażanie uczuć religijnych, których nie ma, nie? To on powiedział, a nie, za obrażanie uczuć religijnych, to trzeba więzieniem, bo ja mam swoją religię i nie nada krytykować moją religię. Noż to jest program Konfederacji Wolnościowej, jak z koziej trąba się, że tak powiem, mamy dzisiaj Dzień Dziecka, no to tylko trąba wybrzmiała i tak dalej, ale dorośli wiedzą, dzieci zresztą też, nie? Co ja tam chciałem powiedzieć. Ale wróćmy do początku. Nie da się naprawić rodziny, kiedy wszystko wokół nas jest zepsute. Nie da się wybiórczo, mówię, naprawić maszynowni. Ja się zgadzam, że to jest podstawowa komórka społeczna, dlatego dałem ten maszynownię w statku. Jeśli statek jest dziurawy i tonie, to sama naprawa silnika i wszystko nic nie pomoże. Nie? Dlatego ja bym nie szedł w ogóle w kierunku dzisiaj ratowania rodziny. Polak potrafi. Znajdzie se babę i zrobi co trzeba. Nie? Tam już Kaczyńskiego do tego nie trzeba. O, taki wierszyk, zobaczcie. Nie? I dzieci będą. Nie? Kaczyński łapy precz. Czarnek łapy precz od chłopa i baby. Nie? Niech se oni sami tam znajdą sposób i bez edukacji waszej seksualnej i bez familiologii tam, czy tych różnych idiotyzm waszych, nie? Idiotyzmów. Także to się będzie działo. My musimy uratować państwo polskie. I o tym powinniśmy mówić. A jeśli chodzi już o rodzinę, to są dwie rzeczy. Pierwsze, to jest świadomość. Ale nie, że przyjdzie jakiś naukowiec i będzie ci podglądał pod pierzynę i badał polską rodzinę i przez to ona ma się rozwijać. No ja nie wiem, to chyba jakiś, nie wiem, trójkąty jakieś, coś może takie jakieś pomysły będzie ta familiakologia Czarnka miała.
Familiologia.
Familiologia.
Mówiliśmy o dzieciach i o dzietności.
To niech się zajmą tymi od bocianów na przykład. Nie? I będzie więcej dzieci.
Ale powiedzmy jeszcze o małżeństwach. Mówiliśmy, że liczba zawieranych małżeństw spada, spadła dwukrotnie, jeśli chodzi o porównanie z 1950 rokiem i mamy również porównanie rozwodów. Jeśli chodzi o 1950 rok w Polsce, 11 tysięcy rozwodów, jest... 2018 rok 63 tysiące, czyli prawie 6 razy więcej.
No tu Kurski przecież wziął rozwód, nie, znaczy przepraszam, on nie wziął rozwodu, bo w Kościele katolickim nie ma rozwodów.
Tak.
Ale jak ktoś kocha śluby katolickie, to może sobie wziąć po kilka.
No i
weźmie
ma pieniądze
jeden,
jeszcze, musi mieć pieniądze.
Zapłaci
pieniądze.
Chyba koło dyszki i ma unieważnienie tamtego ślubu. No on bardzo lubi te śluby katolickie. To on teraz drugi raz bierze ten ślub. Oczywiście dalej jest niepełnosprawny
coraz
na umyśle.
Coraz więcej jako powód przy rozwodach podaje się różnice charakteru. Jak tu teraz... byś...
Ale czekaj, no bo tak nie kończymy tematów.
No bo nas goni czas,
gdzie?
Mamy jeszcze...
Gdzie on jest? Mnie nic nie goni. Spokojnie, nasi widzowie są przyzwyczajeni, że...
Mamy jeszcze dwa tematy.
Troszkę dłuższe tam. No to tam może kiedy indziej, nie?
Polskie małżeństwa, no bo tak jak jest to powszechna wiedza, kryzys rodziny zaczyna się od kryzysu w małżeństwie.
Ja jeszcze przy tej edukacji.
Proszę bardzo.
Jeśli człowiek nie rozumie tego, co się do niego mówi, to jak, że tak powiem, nauka wchodzi? Którędy? No tak powiem oględnie, przez konsekwencje naturalne. Przez konsekwencje naturalne. Innej drogi nie ma. Jeśli minister Czarnek mówi, że ludzie są nieodpowiedzialni, i ja się z nim zgadzam, no to dajmy im więcej socjalu i więcej opieki państwa i jeszcze opiekę paru naukowców czy naukowczyń, familiakologów. Tu się... Tam teraz gorzej młodzież mówi, ale to nie będziemy. Nie? Przecież to jest oczywiste. Trzeba cofnąć te wszystkie programy i niech ludzie się zderzą z rzeczywistością. Niech będzie głodny. Chcesz programu naprawczego? A to Biblia daje. Kto nie chce pracować, niech też nie je. To Bóg powiedział. Zobaczcie, Bóg pełen miłości. Litościwy. Pełen łaski. Bo przecież swego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, dał za nasze zbawienie. Bo tego nie mogliśmy nijak osiągnąć. Tu musiał wyciągnąć rękę, musiał pomóc. Stąd Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i umarł za moje i twoje grzechy. Ale w sprawie wyżywienia, w sprawie utrzymania swojej rodziny, to człowiek wystarczy. I dlatego ten sam Bóg, litościwy, bardziej niż Kaczyński, Czarnek i cała ta elita razem wzięta, mówi, kto nie pracuje, kto nie chce pracować, przepraszam, niech też nie je. A to jest zderzenie z konsekwencjami naturalnymi. Od razu z dwóch lewych rąk ewolucyjnie. Cud ewolucji. W ciągu paru dni mu prawa ręka wyrośnie i zacznie robić. Najpierw oczywiście jakby zwolnić tych wszystkich meneli. Mój program naprawczy majnu, nie? Czy mejnu, czy menelstwa, nie wiem. Najpierw to oni do niczego nie będą zdatni, bo przecież oni tylko umieli kawę parzyć, chyba że im sekretarka parzyła, i przekładać papiery z jednego kąta w kąt. Ale pogłodowaliby ze 2-3 tygodnie i już na przykład taki menel by się nauczył kosić trawnik, to już by se zarobił zdychę u jednego człowieka, który nie na socjalizm patrzył, nie na geologię, nie na menelstwo, tylko do roboty się brał. I wtedy, zobaczcie, ludzie, którzy pracują, byliby rzeczywiście w cenie. A pytasz, dlaczego się ludzie rozwodzą i, że tak powiem, niedopasowania charakterologiczne. Na co dzisiaj, to już ciebie zapytam, twoje rówieśnice patrzą przy wyborze kandydata na męża. No czego się śmieje?
No, Nie wiem, raczej na zewnętrzne jakieś przymioty, a nie, na pewno chyba nie na odpowiedzialność. Czy będzie odpowiedzialnym przywódcą rodziny czy małżeństwa, bo ono przywódcą nie może być, no bo musi być równouprawnienie, a nawet kobieta ma
czy
rządzić.
Czy widziałeś tak? Kobietę, no powiedzmy, tam, która patrzy na ręce tego mężczyzny, na jego paznokcie. Czy są czyste, czy brudne?
Czy są...
Jak myślisz, którego trzeba by wybrać? Ten, którego ma czyste paznokcie, czy brudne? I zobaczcie, jaka odpowiedzialność od razu w narodzie. Dzisiaj ludzie się spotykają gdzie? Na dyskotekach, w barach, nie? Tutaj jakaś na róże tańczy i tak dalej. Tam zdaje się... to już Konfederacji nie będziemy ruszali, ani pana
Dobrze,
Pereiry.
To
zobaczcie. Jak ludzie się spotykają w takich miejscach, gdzie patrzą tylko na zewnętrzne przymioty, no to później jak mogą zgodne małżeństwa tworzyć? Toż to cud by był!
Myślę, że to jest temat na kolejne Pogotowie Rodzinne. To jest jeden z programów telewizji Idź Pod Prąd. Zapraszamy, zdaje się, w niedzielę. Czy w sobotę?
Na pewno nie w tę niedzielę, bo w tę jest zakończenie zjazdu o 18.
Tak. Dobrze, to w ogłoszeniach więcej na ten temat, a teraz no, pokazywaliśmy Państwu Przemysława Czarnka, pokażmy Jarosława Makowskiego, szefa Platformy Obywatelskiej w Katowicach, ministrant Czarnek, prostą drogą do dechrystianizacji Polski. Tak mówił podczas debaty, Idź Pod Prąd. I wracamy za chwilę. Co Państwo sądzą o propozycjach reformy oświaty ministra Czarnka właśnie w zakresie tego ogólnopojętego miejsca religii w szkole? Minuta na odpowiedź. Kto chce zacząć pierwszy?
Ja zacznę, jeżeli pani redaktor pozwoli. Otóż uważam, że najwięksi krytycy w Polsce musieliby wymyśleć ministranta nawet Czarnka, gdyby on nie istniał. Problem polega na tym, że on rzeczywiście istnieje. Tam, gdzie jest przymus religijny i pewien rodzaj nachalnej propagandy, tam nie ma wolności, a tam, gdzie nie ma wolności, nie ma religii, nie ma prawdziwego życia religijnego. Otóż uważam, że ta ekipa rządząca robi niedźwiedzią przysługę Kościołowi w sposób nachalny, brutalny, w zasadzie już także na innych przedmiotach, propagując nauczanie de facto katolickie. I o ile kiedyś katolikiem czy też osobą religijną się rodziłeś, ponieważ cały był klimat, wokół, w którym wzrastałeś religijny, teraz o tyle dzisiaj katolikiem czy osobą religijną się stajesz poprzez wolny wybór. Minister Czarnek to jest najprostsza droga do dechrystianizacji polskiej nauki religijnej i polskiego kościoła. I jeżeli minister Czarnek mówi, że będzie reformował, to płonna jest nadzieja tutaj księży, że on tylko tak na pokaz, żeby przedstawić się opinii publicznej, że czyta oto encykliki Jana Pawła II, a być może niektóre zna na pamięć. A czy dzisiaj dochodzimy do sytuacji, że de facto ideologia państwa, której to ideologiem staje się minister Czarnek, jest parodią religii, tak jak komunizm był parodią chrześcijaństwa. To jest bardzo niebezpieczne i uważam, że to, co księża tutaj dzisiaj proponują, pewien rodzaj wstrzemięźliwości, jest bardzo niebezpieczny, bo on usypia naszą czujność. My dziś mamy do czynienia z parodią chrześcijaństwa, z parodią katolicyzmu, który jest bardzo niebezpieczny dla tego, co jak sądzę dla wszystkich nas tu jest ważne, czyli dobrej nowiny Ewangelii.
Całość debaty na naszym kanale, znajdziecie link na czacie. Mamy głos przedstawiciela młodego pokolenia z Fundacji Twój Ruch. Krzysztof Machała. Wydaje mi się, że swoim działaniem i zachowaniem rząd Prawa i Sprawiedliwości tylko zniechęci młodych Polaków do konserwatywnego myślenia, którzy słysząc o konserwatywnym modelu rodziny skojarzą to z faryzeizmem i fałszywą religijnością, na przykład ślub Kurskiego. I tutaj dochodzimy do tytułowego pytania, czy PiS, czy Czarnek i Kul, oni obronią tą rodzinę, czy zniszczą? Jak będzie twoim zdaniem?
No tu zarówno tam taki nobliwy przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, jak i nasz młody przyjaciel z młodego pokolenia, z Fundacji Twój Ruch, mówią jednym głosem. No jeśli państwo wprowadza przymus do czegoś, to znaczy, że to jest coś albo złego, albo obywatelom obmierzłego. albo obywatelom obmierzłego. Nie? No weźmy na przykład przymus szkolny, nie? Czyli ten obowiązek edukacji, tu już przez tą trzecią RP podniesiony do 18 roku życia. Czy on poprawił stan wychowania młodego pokolenia? Czy on poprawił stan wiedzy młodego pokolenia? Czy on poprawił wyniki na maturze, czy poziom nauczania na wyższych uczelniach polskich? No zobaczcie, że mamy przymus, nie? Mamy ingerencję państwa, mamy ogromne pieniądze wyciągane z kieszeni podatników, żeby szło na właśnie edukację młodego pokolenia, a mamy coraz głupsze młode pokolenie. Czyli widać, że obowiązek szkodzi. Obowiązek właśnie powoduje, tu moi przedmówcy to powiedzieli, że ludzie uciekają od tego, co jest tym obowiązkiem. Jeśli teraz Czarnek i spółka wprowadzą ten obowiązek życia w rodzinie, to skompromitują już do cna, tak jak Krzysztof powiedział, wartości konserwatywne, wartości biblijnej rodziny.
Dorota Czekajska, pastorze, ja dwoma rękami zagłosuję chyba na ciebie w wyborach.
To musiał być... to szkoda gadać. No, w ogóle o takich perspektywach nie mówmy. My robimy swoje. Każdego dnia mówimy Polakom, gdzie jest rozwiązanie. Wskazujemy na Jezusa Chrystusa. Wskazujemy na prawdy podstawowe, przez Boga objawione, jasno, bez wielkiej tutaj ceregieli i dyskusji. I mówimy o jeszcze bardzo ważnej rzeczy. Bo mówiliśmy o wiedzy. Mówiliśmy o praktycznym zderzeniu z rzeczywistością. Kto nie chce pracować, niech też nie je i zaraz się nauczy pracować. Zaraz te dwie lewe ręce mu przestaną być lewe. Zaraz się nauczy robić coś pożytecznego. Ale jest jeszcze kolejny element, bo małżeństwo i rodzicielstwo to są naprawdę bardzo, bardzo trudne sprawy. I dlatego jest tyle zdrad małżeńskich, no bo człowiek jest grzeszny. Bo człowiek nie potrafi skutecznie powściągać swoich żądz, swoich pożądań, swoich tęsknot chorych niekiedy. Nie? I teraz do tego potrzebna jest moc z góry, moc spoza człowieka. Nie? Tu kiedyś, przed chwilą, znaczy parę dni temu rozmawiałem z Elizą Michalik. Nie? Ona twierdziła, że człowiek tylko przez taką, można powiedzieć, przejście, głębokie przemyślenie swojego grzechu, na przykład kiedy zdradzi żonę, no to on tak to przemyśli i już nigdy nie zdradzi jej. No widzieliście takiego chłopa? No może 1 na 100 taki by był. Ale większość jak pójdzie raz w tango, to zwykle później zdradza dalej, a potem się rozwodzą. Czyli widać, że nie jesteśmy sami w stanie poradzić sobie z grzechem. Nie? Że potrzebujemy pomocy z wysoka. To tak jakby każdy alkoholik by mu powiedzieć, słuchaj, przemyśl, że ty na przykład tu no, zrobiłeś coś złego po alkoholu, no już nie będziesz pił. No pomoże to wielu? No paru się znajdzie. Ale zobaczcie, że społeczeństwo coraz bardziej upada. Czym dalej od Boga, tym bardziej jest większy upadek. Tu żadna refleksja nie nadchodzi. Czyli wiecie, Kościół katolicki jest zły, tu się zgadzamy z ateistami, z antyklerykałami. Ale życie bez Boga i Kościoła też człowieka nie poprawia. Dlatego jest jedna recepta. I ona ma nawet, można powiedzieć, imię i nazwisko. Jezus Chrystus. Tylko ta osoba może człowieka rzeczywiście uzdrowić w sensie moralnym i duchowym. Nie mówię już teraz o skutku wiecznym, o niebie i piekle, ale mówię teraz o skutkach tych doczesnych przyjścia do Jezusa Chrystusa. Wiedza tak, konsekwencje naturalne tak, ale społeczeństwa, i to możemy zobaczyć na całą historię ludzkości, gdzie społeczeństwa poszły w górę. Zresztą pani Eliza Michalik, jakie społeczeństwo daje za przykład?
Z tego, co pamiętam, szwedzkie.
Szwedzkie. A jaka religia w Szwecji jeszcze do niedawna panowała? No właśnie, luteranizm, protestantyzm, inaczej jedna z odnóg protestantyzmu, czyli zwrócenie człowieka do Biblii. To właśnie w protestanckich kościołach nastąpił największy, można powiedzieć, cywilizacyjny rozwój człowieka. A przez rozwój człowieka rozwój rodziny silnej. Przecież to właśnie w krajach protestanckich polityk, który zdradził żonę, nie miał już miejsca w polityce. Nigdy, przenigdy. Tak było jeszcze 50 lat temu. To właśnie, zobaczcie, zmiana człowieka przez Jezusa Chrystusa dała zmianę rodziny i dała najwspanialsze państwa, gdzie dzisiaj ludzie, którzy nie wierzą w Boga, mówią: o, Szwecja, o, Stany Zjednoczone, tam mi się podoba życie. Kto pokazuje na Chiny, na Mongolię, na Arabię Saudyjską, na Rosję? Kto? O zdrowych zmysłach.
Mamy tweety. Mariusz Borucki: nierząd ma typowo socjalistyczne myślenie, że jak napiszą ustawę i powołają kolejną instytucję, to będzie dobrze, ale zamiast tego trzeba zwrócić się do źródła i podstaw, czyli do Biblii. I ostatnio zresztą właśnie w tym temacie oglądałem świetne wykłady profesora Mortensona w Idź pod prąd Tele TV, tylko że to nie jest zadanie dla instytucji państwowych czy przymusu szkolnego, ale dla rodziców, którym mają w tym pomóc ich kościoły. Czyli ja to jest zadanie dla wszystkich chrześcijan. Samych materiałów pomocniczych jest naprawdę mnóstwo, tak jak w telewizji Idź pod prąd, a także w Answers in Genesis.
To już ja trochę uprzedziłem to pytanie, ale powiem wam historię. Absolwentki KUL-u, psychologii, na najbardziej eksponowanych stanowiskach, czyli doszły do takiego rozstrzygania na poziomie wojewódzkiego kuratorium o byciu albo niebyciu polskich dzieci, polskich rodziców i tak dalej. I oto jedna z par małżeńskich, realizująca edukację domową swoich dzieci, wybrała się do takiej poradni. Przypominam, to są absolwentki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Żeby było jasne. Bo to właśnie tam Czarnek mówi, że ta odnowa familialakologii czy farmakologii, nie wiem czego tam jeszcze, pójdzie z KUL-u. No to właśnie te panie, ja je tam gorzej nazywam, ale te panie wykształcone na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim posadziły swe smukłe talie w szerokich krzesłach kuratorium wojewódzkiego. I przychodzi do nich rodzina z dziećmi, bo akurat nierząd kazał wydawać zgody, że to nie rodzic będzie decydował, czy chce dziecko puścić do szkoły takiej czy śmakiej, czy chce go edukować domowo, tylko jaśnie oświecona, wielmożna pani psycholog rozsiedzona w tym fotelu w poradni kuratorium będzie decydować, czy wolno, czy nie wolno. No i przychodzą te dziateczki, nie? Dzieci grzeczne, ułożone, no mniej więcej możecie się domyśleć, z naszego kościoła, no to już samo o tym świadczy. I panie te psycholożki: o, jakie cudowne dzieci, o, jakie mądre, o, jakie grzeczne, och, jak zazdrościmy wam, rodzice, jakście cudownie je wychowali. No fajnie. Ależ oczywiście z opinią, że może być edukacja domowa, to w ogóle nie ma się co przejmować. To oczywiście, przecież to cudowne dzieci. Ja nie widziałam takich dzieci od lat. Ale nie wiedziała, że to są dzieci protestanckie. Za tydzień rodzice przychodzą po opinię. Jak myślicie? Jak ten kwiat KUL-u, ten zaczyn familiologii, który teraz będziemy finansować, czyli będziemy jeszcze biedniejsi, żeby oni byli jeszcze bogatsi, jaką opinię dał tym dzieciom i tej rodzinie? Nie muszę kończyć tej historii, bo sami wiecie. Tyle będzie z tych reform czarnkowych.
I na koniec twoja prognoza. Czy twoim zdaniem uda się uzdrowić polskie społeczeństwo i polską rodzinę? Czy czarno to widzisz? Czarnek.
Przypadkowe. Czarnkowo to widzę. Zmarnują tylko kolejne pieniądze polskich podatników. Utuczą kolejne, można powiedzieć, kolejnych nierobów. I tyle z tego Polska będzie miała.
Ale może już nadszedł moment, że Polacy zobaczą, że nie tędy droga.
Jak ten moment nadejdzie, to go zobaczymy.
Czekamy na ten moment, drodzy państwo.
Na razie.
W międzyczasie, tak jak pisał jeden z naszych widzów, Mariusz Borucki, możemy oglądać materiały, między innymi w telewizji Idź pod prąd, polecamy te rodzinne programy.
Daliście i uświadamiać,
uświadamiać innych. Rzeczywiście ponad 1000 gitar, czyli 1000 wpłat w miesiącu maju. Bardzo dziękujemy za to wam wszystkim. Tak.
To rzeczywiście, wiecie, byliśmy skoncentrowani na kilku innych frontach, nie? I proces, i parę innych, to już tam nie będę mówił. Także ten front zostawiliśmy Bogu i wam. Chwała Bogu i dziękuję wam wszystkim. Jak zwykle, na mecie jest 1000 gitar.
A teraz jeszcze bardzo ważna informacja. My o tym mówiliśmy już, no można powiedzieć, od początku pandemii, ale kolejni naukowcy potwierdzają, że COVID-19 musiał powstać w laboratorium, musiał zostać w laboratorium zmieniony. Naukowcy z UK i Norwegii, o tym pisze Daily Mail, to nie są już, jak niektórzy polscy politycy mówi, że to są fake newsy, czy teorie spiskowe.
Czy dziennikarze oszuści.
Czy dziennikarze, tak, którzy nas krytykowali za to.
Ciekawostka, że nawet profesor Simon, raczej kojarzony z tą stroną liberalną sceny politycznej, chyba wczoraj czy dzisiaj, ale czytałem dzisiaj w newsach, że mówi, że rzeczywiście coraz bardziej poważnie ta wcześniej niewyobrażalna, czy jakaś tam bardzo taka z kresów jakichś wyobraźni naszej teoria, że to jest atak wstępny bronią biologiczną, żeby przetestować stan zabezpieczenia epidemiologicznego państw Zachodu, że to komuniści chińscy, można powiedzieć, z jednej strony no, wprowadzili zamieszanie, doprowadzili do tego, że Trump przegrał wybory, że jest ogromny kryzys gospodarczy i tak dalej, ale też testują, czy poważniejsze uderzenie bronią biologiczną, jeszcze bardziej śmiercionośną, ma tutaj szansę powodzenia we współczesnym świecie. To profesor Simon.
A my mówiliśmy o tym
patrzcie,
już kiedy.
Dochodzimy do jakichś wspólnych wniosków coraz bardziej. Cieszę się z tego.
Drodzy Państwo, zapraszamy teraz na krótki fragment serwisu informacyjnego z wczoraj i wracamy za moment.
COVID-19 musiał powstać w laboratorium, twierdzą naukowcy z Norwegii i Wielkiej Brytanii. Uważają oni, że budowa koronawirusa SARS-CoV-2 wskazuje, że był on zmieniany w laboratorium. Brytyjski dziennik Daily Mail opublikował streszczenie niepublikowanej jeszcze pracy profesora Angusa Dalglaisha, onkologa, badacza wirusa HIV oraz doktora Brigera Sorensena, jednego z najbardziej utytułowanych wirusologów w Norwegii. Eksperci zbadali wypustki na powierzchni koronawirusa zwane kolcami. Stwierdzili, że kolec zawiera sekwencję aminokwasów, która nie mogła powstać naturalnie. Nie można mieć 4 dodatnio naładowanych aminokwasów z rzędu. Jedynym sposobem, w jakim możesz to uzyskać, jest sztuczna produkcja, powiedział profesor Dalglaish. Badacze uważają, że chińscy naukowcy w laboratorium w Wuhan wzięli naturalny rdzeń koronawirusa występującego u nietoperzy i dołożyli do niego elementy, które sprawiły, iż stał się śmiercionośnym i mocno zaraźliwym SARS-CoV-2. Ponadto naukowcy twierdzą, że Chiny celowo niszczyły, ukrywały lub manipulowały danymi z laboratoriów. Naukowcy podobne wnioski formułowali już rok temu, ale wtedy takie twierdzenia spotykały się z krytyką. Czasopismo The Lancet już w lutym zeszłego roku opublikowało list 27 naukowców potępiających sugerowanie, że COVID-19 nie jest pochodzenia naturalnego. Jednak od tamtej pory kilku naukowców wycofało już swój podpis spod tego listu. Kolejni naukowcy wyrażali pogląd, że koronawirus mógł powstać lub być zmieniany w laboratorium. Zdanie na temat pochodzenia wirusa zmienił też Facebook, który przestał blokować posty z twierdzeniami, iż wirus mógł powstać w laboratorium. W zeszłym tygodniu prezydent Joe Biden nakazał wywiadowi ponowne zbadanie pochodzenia pandemii, w tym teorii o wypadku w laboratorium. Tymczasem komuniści chińscy bezskutecznie szukają zwierząt zakażonych koronawirusem. Amerykański dziennik New York Post podaje, że w komunistycznych Chinach trwają poszukiwania nietoperzy, a także innych zwierząt zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Przeprowadzono badania na 50 tysiącach zwierząt. U żadnego nie stwierdzono obecności wirusa. Badania rozpoczęto w grudniu 2019 roku, wkrótce po oficjalnym zarejestrowaniu pierwszego przypadku zakażenia człowieka w mieście Wuhan. Oprócz nietoperzy przebadano m.in. świnie, kozy czy gęsi. Najbliższy koronawirusowi był wirus stwierdzony u nietoperzy, zgodny z SARS-CoV-2 w 96%. Zwierzęta nosiciele znajdują się jednak w miejscu oddalonym od Wuhan o 2000 km. Liang Wanyan, chiński naukowiec, który współpracował ze Światową Organizacją Zdrowia w projekcie poszukiwania pochodzenia wirusa, stwierdził, że pandemia pozostaje nierozwiązaną tajemnicą. Były amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Matthew Pottinger skomentował, że jest bardzo możliwe, iż wirus wyszedł z laboratorium.
Serdecznie polecamy. Serwis informacyjny dzisiaj również o 19:00 i myślę, że więcej w serwisie o tym, że prezes NIK-u zawiadomił prokuraturę w sprawie Jarosława Kaczyńskiego. My już nie będziemy tego szerzej komentować.
Tą wojnę pancernego Mariana komentowaliśmy z PiS-em. No tu bardzo, bardzo dobry ruch, ale wróćmy jeszcze do tej chińskiej operacji wojskowo-propagandowej, no bo propaganda jest dzisiaj częścią zadań armii, można tak powiedzieć, w państwach komunistycznych. Zresztą tak też chyba zawsze było. Oni doskonale wiedzieli, że tylko kłamstwem mogą ludzi utrzymać w jakichś ryzach, a tych niepokornych no to już pałką policyjną, drutem kolczastym, zsyłką na Sybir, różne takie rzeczy. Zobaczcie, w telewizji Idź Pod Prąd mieliście od początku rzetelną informację na temat koronawirusa. Teraz możecie sobie porównać tych wszystkich ludzi, którzy śmiali się z nas, którzy atakowali nas i tak dalej, którzy twierdzili, że koronawirusa nie ma, że w ogóle nikt nie umiera, w ogóle to jest jakiś fake i tak dalej, i tak dalej. To byli tacy ludzie, nie będę tego wspominał. Powiem tylko, że wychodzą na jaw takie oto fakty, że ruska agentura płaciła przeróżnym blogerom, to nie chcę powiedzieć, że wszystkie posty, które pojawiły się w internecie fałszywe na temat koronawirusa czy szczepionek są autorstwa i za pieniądze moskiewskie. To robią, że tak powiem, spece od propagandy, uruchamiają pewien system, a potem 98% tego to już są tak zwani pożyteczni idioci, czyli pudła rezonansowe, czyli ktoś taką sensację zobaczy na Facebooku czy na innym medium społecznościowym i już, że tak powiem, myśląc, że ratuje świat, że tam coś odkrywa i tak dalej, podaje to dalej. Ale mamy już dowody, że Moskwa była bezpośrednio zaangażowana, żeby we Francji, w Hiszpanii opłacać blogerów, żeby szerzyli kłamstwa na temat koronawirusa. Jak myślicie, czy w Polsce też?
Niemożliwe, żeby
nie,
w Polsce
nie,
też.
W Polsce na pewno.
Mówiłeś o profesorze Simonie. On rzeczywiście, jak czytamy na dziennik.pl, istnieje też koncepcja kolejna, oczywiście skrajna, że to jest wstępna rozgrywka przed wojną biologiczną. Etap sprawdzania, jak zareagują państwa. Można przecież tak zrobić. Wymyślić wirusa, skonstruować go, a potem zaszczepić całe swoje społeczeństwo lub kadry zarządzające i wypuścić wirusa w świat. I wtedy takie państwo ma dominującą rolę w całym świecie. Oczywiście to jest skrajna koncepcja, ale bardzo niebezpieczna. Trzeba się temu wszystkiemu dobrze przyglądać. Dopiero teraz można powiedzieć, no ale dobrze, że teraz...
Być może, nie wiem, czy Chiny miały wcześniej szczepionkę, no to taką tezę tu do rozważenia daje profesor Simon, ale
na pewno, był zakaz
wiemy,
lotów z Wuhan do Pekinu.
Na pewno,
cały świat można było latać z Wuhan.
Na pewno było wiadome, że system komunistyczny, czyli system zamordystyczny, wprowadzi twardy lockdown bez żadnego problemu. I ludzie nie
ludzie
będą
byli
się
zamurowywani.
Zamurowywani w domach
w
i tak dalej, to wszystko wiemy. I rzeczywiście w Wuhan udało się ograniczyć, można powiedzieć, rozprzestrzenienie koronawirusa na całe Chiny. Szczególnie tu Pekin był mocno ochroniony, co i profesor Simon mówi, że kadra ta zarządzająca się mogła ochronić. Na przykład wcześniej już wyprodukowaną szczepionką,
ale i tak
albo właśnie
na jaw,
tym twardym...
Chińskie ofiary koronawirusa były bardzo mocno zaniżane, to nawet Chiny się do tego przyznały.
Albo bardzo twardym lockdownem, ale jednocześnie Chiny kolportorowywały na cały świat za pomocą Chińczyków wysyłanych, najpierw ściągniętych celem zarażenia się do Wuhan na tam ten festiwal
Nowego Roku,
a potem to też nawet chyba marszałek Senatu, pan Grodzki o tym mówił, że Włochy zostały w ten sposób zainfekowane, a potem jeszcze do tego, zobaczcie, idzie WHO przejęta przez komunistów, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, która twierdzi, że się nie można zarażać i tak dalej na początku.
Człowiek od człowieka. Tak, chociaż już Tajwan informuje, że tak,
czyli
można...
zobaczcie, jak tu profesor Simon, myślę, że idzie w dobrym kierunku, jak komuniści przygotowali, można powiedzieć, swoją agenturę w świecie zachodnim, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, czyli dziennikarze, czyli środowiska, część środowisk naukowych, tutaj właśnie pismo Lancet było wymienione w tej depeszy, którą Czarek czytał. Tutaj właśnie mamy przekupionych blogerów, influencerów w internecie i mamy, można powiedzieć, skutek rozłożone społeczeństwa zachodnie. I do tego jeszcze głupich ludzi u władzy, którzy realizują swoje interesy, na przykład wybory, a nie ratują naród. I w tym momencie mamy, no przeszło już 100 tysięcy oficjalnie, to jest tam 77, coś z hakiem, zabitych Polaków przez komunistów chińskich, ale biorąc pod uwagę wszystkie inne powikłania, brak diagnozowania, leczenia, operacji na wszystkie inne choroby, to na pewno jest to jakaś wielokrotność tej sumy, czy razy dwa, czy więcej, no to trudno jest mi oszacować, ale tyle właśnie zabili chińscy komuniści Polaków, a wiele milionów ludzi na całym świecie. I teraz pytanie podstawowe, kto im wystawi rachunek? Myśmy już taką petycję złożyli chyba rok temu.
Ale tego prezydenta już nie ma. Zresztą on również nie poradził sobie z pandemią. Drodzy Państwo, tutaj postawimy kropkę. Ja bardzo serdecznie polecam artykuły na idźpodprąd.pl. Podawajcie dalej, uświadamiajcie Polaków. Eksperci COVID-19 musiał powstać w laboratorium. Jest już dostępny artykuł w formie spisanej, a także jeśli dowiodą, że JP2 wiedział o pedofilii, to polski kościół upadnie. Janusz Szymik, ofiara księdza krytego przez biskupa Rakoczego. Wywiad Idź pod prąd.
I prawdopodobnie dziwisz też, tutaj nie jest bez winy, pan Szymik o tym mówi.
Z okazji Dnia Dziecka pokażemy Wam fragment bajeczek Ezopa. Scenariusz i reżyseria Agnieszka Rzepka-Basta. Całość znajdziecie na Facebooku Idź pod prąd. Dziękujemy szczególnie najmłodszym za zaangażowanie. To po programie. A jeszcze przypomnę, że w dniach 3-6 czerwca telewizja Idź pod prąd organizuje coroczną konferencję dla widzów telewizji z udziałem gości z Polski i zagranicy. Temat zjazdu to Polska i świat po chińskiej pandemii. Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku, gdzie będą pojawiać się szczegóły zjazdu. Ramówka na dziś, 18, Idź pod prąd, dogrywka, 19, serwis informacyjny, Idź pod prąd, a później 20:30, Biblia w czasie zarazy, Ewangelia Mateusza. Bardzo serdecznie zapraszamy na żywo. A po programie, tak jak mówiliśmy, bajki Ezopa, prezent dla najmłodszych, a później pomyśl dziś pastora Chojeckiego, Konfucjusz na Politechnice, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję Ci serdecznie, pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd.
No, omęczyłaś się dzisiaj ze mną, byłem niesubordynowany. Myślę, że tutaj będzie jakaś reprymenda od Main, czarnka wychowawcza, żebym się tu lepiej zachowywał na wizji. No, poczekamy, zobaczymy. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję Państwu, że w ogóle chcecie nas słuchać i wspieracie nas.
Dziękujemy Wam jeszcze raz za wsparcie i za Wasze głosy i komentarze na żywo. Podawajcie dalej ten program, łapki w górę, subskrypcje. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Do zobaczenia.
Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy na bajeczkę.
Witamy najgoręcej zebranych tu gości.
Chcemy Wam przedstawić bajki pełne mądrości.
Historie będą prawdziwe, wprost życie ujęcia.
Pełne wstrętu ku wadom i pełne napięcia.
Wybierz sobie zawód, który lubisz, a nigdy nie będziesz zmęczony. Konfucjusz. Taki właśnie transparent, taki napis wita studentów Politechniki Lubelskiej. Akurat tu widzicie w tle Wydział Mechaniczny tej Politechniki. Chciałem w związku z tym powiedzieć Wam dwie uwagi. Pierwsza dotyczy samego faktu umieszczenia myśli chińskiego mędrca Konfucjusza na polskiej świeckiej uczelni, a druga prawdziwości tej myśli. Wyobraźcie sobie, żeby jakieś słowa Jezusa Chrystusa, jakiś cytat z Biblii był na świeckiej uczelni. Oczywiście od razu byłby jakiś sprzeciw, byłby problem i tak dalej. słowa Konfucjusza, chociaż też to jest przedstawiciel pewnego filozoficzno-religijnego trendu, no nie budzą sprzeciwu. Zobaczcie, mamy do czynienia z tak zwanym samozaoraniem naszej kultury, że to, co z chrześcijaństwa, to, co z Biblii, to już jest jakoś związane na sztywno z religią i trzeba z przestrzeni publicznej wyrzucić, no a myśli Konfucjusza mogą być, no, czym to się skończy? No niczym dobrym. Miejmy nadzieję, że niektórzy kiedyś jednak przejrzą na oczy. A teraz sama ta myśl. Oczywiście bardzo dobrze jest robić to, co się lubi, ale to, że się nigdy nie będziemy męczyć, jest sprzeczne ze Słowem Bożym, bo to do Adama po grzechu Bóg powiedział, że będziesz ciężko pracował, będziesz miał przeciwności tej w pracy, będziesz zmęczony i tak dalej, i tak dalej. Także nawet jak jest rzecz, którą lubimy robić, i tak będziemy zmęczeni. Ale Jezus dał sposób na zerwanie z tym. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. To jest chrześcijański, chrystusowy przepis na wolność od zmęczenia.
Pierwszego czerwca 1950 roku w rządzonej przez komunistów w Polsce opublikowano komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych obwiniający Stany Zjednoczone o sprowadzenie na nasz kraj plagi stonki ziemniaczanej. Autorzy tego oświadczenia twierdzili, że samoloty amerykańskie zrzuciły ogromną ilość tych pożerających ziemniaki chrząszczy do Bałtyku. Stamtąd miały się one wydostać na ląd i rozplenić w całym kraju. W gazecie Trybuna Ludu, organie prasowym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ukazał się artykuł, w którym rozprzestrzenianie stonki nazwano niesłychaną zbrodnią imperialistów amerykańskich. Także po tym dniu pojawiały się informacje, że Amerykanie wciąż tę stonkę zrzucają. Władze przystąpiły do tak zwanej mobilizacji mas. Organizowano ludzi do akcji zbierania stonki. Na terenach wiejskich udział w tych akcjach był obowiązkowy. Uchylanie się od zbierania stonki karano grzywną do 15 tysięcy złotych lub 2 miesiącami aresztu. Rozlepiano plakaty pokazujące, jak stonka wygląda, a potem zaczęto przydzielać środki chemiczne do jej zwalczania. W następnym roku minister rolnictwa Jan Dąb-Kocioł wydał rozporządzenie o walce ze stonką, w którym można było przeczytać: każdy, kto znalazł stonkę ziemniaczaną lub powziął podejrzenie, że wystąpiła ona na roślinach, powinien w ciągu 24 godzin zawiadomić o tym Prezydium Miejskiej Gminnej Rady Narodowej. Jednocześnie powinien dostarczyć bezpłatnie znalezione okazy stonki ziemniaczanej zabite naftą, denaturatem lub wrzątkiem. Mechaniczne zabijanie stonki ziemniaczanej jest niedozwolone. Przez kilka lat propaganda komunistyczna tłumaczyła braki żywności na rynku działalnością imperialistów amerykańskich, a głównie zrzucaniem stonki nazywanej żukiem Colorado. Stonka rzeczywiście pochodzi z Ameryki Północnej, ale na ziemię polskie dotarła już w roku 1880. Jednak oskarżeń nigdy nie odwołano.